Jeżeli ktoś chce, otwórzmy Ewangelię według świętego Mateusza. Ostatnio z kimś rozmawiałem i moja rozmówczyni mówi, no kaznodzieja kazał otworzyć tyle miejsc Pisma Świętego, że zanim to wszystko znalazłem, to nawet nie wiem, o czym on mówił. A więc skupmy się przede wszystkim na słowie, które jest czytane, głoszone, ale jeżeli komuś to pomaga, wiem, że niektórym to pomaga, to możemy patrzeć w tekst. Czytam 28 rozdział Ewangelii według Mateusza. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią, wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom. Gdybyśmy wrócili myślami albo w tekście kilka rozdziałów, zobaczylibyśmy, że Pan Jezus wiele razy zapowiada swoją śmierć. Uczniowie nie do końca byli zgodni z tym, żeby Pan Jezus miał umierać. Wracało to pytanie, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? A więc myślenie tych ludzi ciągle było związane z doczesnością. A my wprawdzie słyszeliśmy dzisiaj, że Pan Bóg jest też Bogiem doczesności, że Pan Bóg nie tylko nas zbawia, co jest najważniejsze z perspektywy wieczności, ale też pomaga nam i błogosławi w naszym codziennym życiu, aż do najdrobniejszych szczegółów, bo ta dziewczynka potrzebowała znaleźć śrubkę z okularów i okazało się, że po modlitwie znalazła. Gdybyśmy mieli wątpliwości, czy to tak naprawdę działa, to znowu możemy otworzyć Pismo Święte i tam jest napisane: nawet włos z waszej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. A więc Pan Bóg się troszczy o nas od początku i do końca. No ale my dzisiaj tak trochę jakby pewni siebie, z innej perspektywy patrzymy, bardziej jako pewnik określamy to, co się wydarzyło, ale tamci ludzie mieli wiele wątpliwości. Tamci ludzie, kiedy Pan Jezus przepowiadał swoje zmartwychwstanie, to oni w ogóle nie wiedzieli, co mają myśleć. To tak jak siostry Łazarza, kiedy Pan Jezus do jednej z nich mówi: zmartwychwstanie twój brat. A ona mówi: no tak, wiem, zmartwychwstanie w dniu końca, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. A więc ludzie mają problem, żeby zrozumieć, że coś oprócz tych wydarzeń takich wielkich, ostatecznych, że może wydarzyć się po drodze w tej kwestii rzeczy nadprzyrodzonych, takich niezwykłych, takich, które normalnie wydarzyć się nie powinny. I oni wszyscy są smutni po ukrzyżowaniu. Oni nie rozumieją tego, co się stało. Zupełnie jakby nie potrafią jeszcze połączyć tego z tymi przepowiedniami, które Pan Jezus mówi. Piotr mówi: idę łowić ryby. Jacyś uczniowie poszli do Emaus i tam idą i całą drogę rozmawiają, bo oni... I tam wybrzmiało też to, co później na Górze Oliwnej. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. I właśnie to, że my się spodziewamy, że my mamy jakby własny pogląd czy wyobrażenie tego, co może i powinno się wydarzyć. Ale Pan Jezus nie realizuje ludzkich wyobraźni. Pan Jezus nie robi według tego, co uczniom się wydaje albo co potrafią zrozumieć, ale realizuje ten Boży scenariusz zbawienia ludzkiej duszy. I teraz, kiedy już pierwszego dnia po sabacie, czasami ludzie mnie pytają, ale czemu wy się spotykacie w niedzielę? No przecież cały Stary Zakon mówi o sobocie. No ale Stary Zakon już minął, on się skończył. I widzimy Kościół, który spotyka się pierwszego dnia po sabacie, spotyka się w niedzielę, czyli w dzień zmartwychwstania. I ostatnio też rozmawiałem z jakimiś ludźmi i ja mówię, no tak naprawdę Wielkanoc obchodzimy nie raz w roku. To chrześcijański świat, czyli ci, którzy mówią, że są wierzący, niepraktykujący, to obchodzą może raz w roku. Mój przyjaciel zawsze mówił, co poszedłem do kościoła, to jajka święcili. A więc ta tradycja chodzenia raz w roku czy dwa razy w roku do kościoła nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. I możemy to zobaczyć na przykład, jak Rosjanie idą na swoje nabożeństwo w każdą niedzielę. To kaznodzieja, tak jak ja, wychodzi i wiecie, co mówi? No mamy Woskresienie, Dzień Pański, a więc będziemy czytać słowo. Wiecie, co znaczy Woskresienie? No jeżeli ktoś się uczył rosyjskiego, to wie, że to jest niedziela, nie? Ale w tłumaczeniu na polski? Woskresienie, wskrzeszenie. Słyszymy tam jako Słowianie, wskrzeszenie. To Woskresienie to znaczy zmartwychwstanie. Oni w każdą niedzielę, ciekawe, że akurat takim ateistycznym, zwiedzionym, często bezbożnym narodzie, ale w każdą niedzielę mówią zmartwychwstanie. Kochani, na jednej rzeczy chcę się dzisiaj skupić, bo nasz czas bardzo szybko mija. Tu jest napisane, że te niewiasty, które przyszły do grobu, przyszły jako pierwsze, przyszły i były wstrząśnięte, przyszły, były przerażone tym, co zobaczyły, co zastały tam. Kamień jest odwalony, grób jest pusty. Ta, która szczególnie umiłowała Pana Jezusa, widząc Go, mówi: jeżeli jesteś ogrodnikiem, to powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. Ta myśl, że grób jest pusty, ta myśl, że Chrystus zmartwychwstał, jest jakby trudna dla nich do przyjęcia, do zaakceptowania. Ale anioł mówi, rzeczywiście, popatrzcie, grób jest pusty, to są te prześcieradła, w które był zawinięty, ale idźcie, powiedzcie uczniom, że rzeczywiście zmartwychwstał. I zakończyliśmy czytać ten urywek słowami: i odeszły prędko od grobu z bojaźnią. Myślę, gdybyśmy anioła spotkali, też bojaźń wypełniłaby nasze serca. Z bojaźnią, ale z wielką radością. I pobiegły, a więc one nie idą z nogi na nogę, one nie są opieszałe, one nie myślą, a jak zmartwychwstał, to jutro też jest dobry dzień, żeby powiedzieć. One pobiegły, a więc to jest ważne, to jest znaczące, to jest rzecz niecierpiąca zwłoki, to jest coś, co zaczyna nagle im się układać w ich umysłach. One to kiedyś słyszały, Pan Jezus o tym powiedział, że zmartwychwstanie, ale jakby nie mogły sobie tego wyobrazić, a tu nagle dowiadują się, że to jest faktem, że to się wydarzyło, że pomimo tego, że został 3 dni temu złożony w grobie, to dzisiaj tam go już nie ma. Dzisiaj żyje w nowej rzeczywistości, w nowym ciele. I potem, kiedy się już spotyka ze swoimi uczniami, od wiersza 16 jest napisane: a 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał, a gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. I uwaga, tu jest napisane, lecz niektórzy powątpiewali. Zobaczcie, czemu ten, kto pisał tą Ewangelię, czyli Mateusz, czemu on tego nie opuścił? Biblia jest szczera. Biblia mówi prawdę. Biblia niczego nie ukrywa. Biblia niczego nie zataiła. Jeżeli Dawid zgrzeszył, to Biblia mówi o tym, że Dawid zgrzeszył. Jeżeli coś jest dobre, to Biblia mówi, że to jest dobre. Jeżeli coś jest złe, Biblia mówi, że to jest złe. I w dzisiejszym urywku Biblia nie ukrywa tego, że niektórzy z nich powątpiewali, że to przerosło ich zdolności pojmowania. Ale kiedy Pan Jezus zaczyna z nimi rozmawiać, wszystkie wątpliwości pierzchły. Wszystko zaczyna im się układać w jakąś całość. Pan Bóg daje im czas. czego nie wiedzą, to tłumaczy. Poszedł z tymi, którzy szli do Emaus. Wszystko stało się dla nich zrozumiałe. A w dzisiejszym urywku mówi do nas tak. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy w tym roku, przy tej okazji, z okazji tych świąt, czytałem różne miejsca Pisma Świętego, też modliłem się o to, co jest ważne dla nas, co powinniśmy dzisiaj usłyszeć, to Pan Bóg przemówił do mnie przez słowo z pierwszego listu Jana i w rozdziale trzecim i w wierszach piątym i ósmym jest napisane tak, wiersz piąty. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. A w ósmym wierszu jest napisane, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I to jest tematem naszego dzisiejszego kazania. Zniweczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus na to przyszedł, na to się objawił. To był powód, dla którego, bo czasami ludzie mogą zadawać sobie pytanie, no jaki wielki musiał być powód tego, żeby Bóg, Stwórca Wszechświata, zszedł na tą ziemię, na ziemię, na której nie ma nic podciągającego, na ziemię, na której ludzie zmagają się z tysiącem różnych problemów, w zależności od czasu i miejsca w historii, kiedy żyjemy. I gdybyśmy mieli jednym zdaniem odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Syn Boży przyszedł na tą ziemię, to odpowiedź brzmi, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I jeżeli żyjemy na tej ziemi, jeżeli mamy kolejne święta, w których mamy chwilę czasu, żeby zatrzymać się w tym naszym pędzie życia, to ja chcę, żeby w naszych sercach, ja chcę, żeby w naszych umysłach została ta myśl, żeby została na długo, żeby tak naprawdę została na zawsze, że jest jeden zasadniczy powód, dla którego Pan Jezus przyszedł na ziemię. Bo my możemy tysiąc odpowiedzi dać. No przyszedł, żeby nam było lepiej, przyszedł, żeby nas błogosławić. Moglibyśmy, nie wiem, ile powodów wyliczyć, ale ten jeden zasadniczy, w którym mieści się tak naprawdę wszystko, to jest, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Co to znaczy zniweczyć? Zniszczyć? Zatrzymać, powstrzymać, udaremnić. Jest wiele słów, które mówią o tym i przez te wszystkie słowa widzimy, że te dzieła diabelskie, które na tym świecie są, one mają zostać, przez to, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, unicestwione. I teraz jak się to dzieje? Kiedy Pan Jezus spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu. My po zmartwychwstaniu wiemy, że przed swoją śmiercią on spędził z gronem najbliższych uczniów 3 lata. 3 lata, dzień w dzień, noc w noc, podróż w podróż, każde wydarzenie, każdy posiłek, który spędzali razem i tam jest napisane i nauczał ich o Królestwie Bożym. Ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, tego czasu miał niewiele, spędził z różnymi ludźmi, już nie z wszystkimi, tylko kilka chwil. Wiecie, co powiedział, jeżeli chodzi o jego misję, przyjście na ten świat, który potem przekazał Kościołowi? Jezus Chrystus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieła diabelskie to jest to, o czym czytamy w innym miejscu, że diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. A więc najpierw cię okłamie, potem cię okradnie, a w końcu cię zabije. Jeżeli patrzymy na czas, kiedy świat powstał, to jest ten czas, kiedy tych dzieł diabelskich nie było, kiedy ludzie żyli tak, jak Pan Bóg to postanowił, jak Pan Bóg chciał, jak Pan Bóg dla nich przeznaczył. Czytamy, że Pan Bóg stworzył świat, zasadził ogród w Edenie. Tam były wszelkie możliwe drzewa, te kwiaty, wszystko to, co było piękne, wszystko to, co było potrzebne, pożyteczne, a więc nie tylko rzeczy niezbędne do życia, ale też całe piękno. Wiecie, czasami jest tak, że Biblię czytamy powierzchownie, a wiecie, ja byłem w szoku, jak zauważyłem, że tam jest napisane, że tam przy jednej z tych rzek było złoto. No moglibyśmy powiedzieć, po co im było wtedy złoto? No przecież jakby diabła nie było na świecie, to kryzysu się nie spodziewali. Bo jak kryzys, to teraz wszyscy krzyczą, że trzeba sobie kupić sztabkę złota, albo dwie, albo najlepiej kilka. Bo jak już pieniądze nie będą miały wartości, to złoto zawsze będą. Ale po co im w ogrodzie Eden złoto? Kochani, Pan Bóg w Bożym sercu było dla człowieka wszystko to, co najlepsze. Żeby życie tych ludzi było piękne, żeby było szczęśliwe, żeby było obfite, żeby od początku do końca człowiek był zadowolony i mógł tylko upajać się tym błogosławieństwem. I takie miało być nasze życie. I w zborze teraz czytamy objawienie Jana i doszliśmy ostatnio do tysiącletniego królestwa. Wiecie, jak życie będzie wyglądało w tysiącletnim królestwie? Jak w ogrodzie Eden. Będzie wszystko, czego człowiek potrzebuje. Nikt się nie będzie denerwował, nikt się nie będzie kłócił. Będzie obfitość wszystkiego. Ludzie nie będą walczyć ze sobą. Zwierzęta nie będą walczyć ze sobą. Biblia mówi, wilk z barankiem paść się będą. Wszyscy będą w przyjaźni, w harmonii, w błogosławieństwie. Ale między ogrodem Eden i tysiącletnim królestwem jest kilka tysięcy lat. I to jest kilka tysięcy lat, w których diabeł pokazał się z każdej możliwej strony. Pokazał, że jego celem jest kraść, zabijać i zatracać. Pokazał, że wtedy, kiedy wierzący ludzie nie są wystarczająco wierzący, to potrafi tak namieszać. I kiedy patrzymy na najstraszniejsze rzeczy, które przyszły na ten świat, w tym przede wszystkim wojny światowe, ale nie tylko. Mnóstwo prześladowań, których ludzie doświadczyli, których Kościół doświadczył. Mnóstwo niesprawiedliwości, oszustw, przekrętów. Tego ludzie doświadczyli. I gdybyśmy mieli czas na to, żeby popatrzeć na te kilka tysięcy lat od ogrodu Eden do tysiącletniego królestwa, to są wszystkie rzeczy, których Pan Bóg dla człowieka nie chciał. To są rzeczy, które Biblia nazywa dziełem diabelskim, a Syn Boży przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I kochanie, to, że w wielu miejscach nie zniweczył, to, że wszystkiego nie zniweczył, wynika z jednej rzeczy. I myśmy dzisiaj o tym przeczytali. Jest napisane w tym czytanym przez nas, w tej czytanej przez nas Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I jeżeli Kościół jest słaby z wyboru, jeżeli Kościół jest słaby, bo nie znamy pism ani mocy Bożej, jeżeli Kościół jest słaby, to wynika z tego, że jakby ignoruje bardzo ważne zapisy Pisma Świętego, a ten kluczowy, od którego się tu zaczyna, brzmi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wiecie, jeżeli to chcemy komuś innemu przekazać w indywidualnej rozmowie, wiecie jak to nazywamy? No, Pan Bóg i Ty to już jest większość. Myślimy czasami w taki sposób? Spotykam często ludzi, którzy gdzieś tam nawrócili się daleko od wspólnot. Takie telefony miewam w ostatnim czasie, no nie chcę powiedzieć, że niemal każdego dnia, ale bardzo, bardzo często. I ludzie mówią, no nie radzę sobie, bo jestem sam, nie radzę sobie, bo nie ma tutaj jakiegoś zboru, jakiejś ewangelicznej wspólnoty. Tak, jeżeli ktoś ma zbór, jeżeli ktoś ma wokół siebie braci i sióstr, którzy są w stanie mu pomóc, podpowiedzieć, doradzić, nauczyć, to bardzo dobrze. Ale jeżeli naprawdę zobaczymy to, co tu jest napisane, że Ty i Pan Bóg to już jest większość. Zobaczmy, mamy Jana, który jest na wyspie Patmos i radzi sobie świetnie. Pisze najbardziej niezrozumiałą i proroczą księgę, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Ale dlatego, że Pan Jezus jest z nim i do nas jest napisane i powiedział to zaraz po zmartwychwstaniu. Jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób ograniczeni, to ograniczenie jest w waszych umysłach i w waszych sercach. To nie jest ograniczenie, które przyszło z nieba. Z nieba nie ma dla was żadnego ograniczenia. Pan Bóg i ty to już jest większość. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I jeżeli kiedykolwiek Pan Jezus mógł to powiedzieć, to kiedy? No po zmartwychwstaniu. Bo jeżeli moc do czegoś jest potrzebna, no to, żeby pokonać śmierć, a my śpiewamy często, pokonał śmierć. I rzeczywiście to się wydarzyło. Tego ludzie nie robią. Ludzie umierają, nie mają żadnego wpływu na to, że umierają, nie mają żadnego wpływu na to, co dzieje się z nimi po tym, kiedy umierają. Ale Pan Jezus, zanim umarł, to powiedział do ludzi, a ludziom trudno to było przyjąć. Mam moc położyć swoje życie i mam moc z powrotem go wziąć. W innym miejscu mówi, nikt mi go nie zabiera. Kładę je z własnej woli. Kładę go dla konkretnego powodu. Kładę go po to, żeby statystyczny Robert mógł powiedzieć w niedzielny poranek, byłem zgubiony, byłem grzeszny, byłem w tym świecie, błądziłem, nie rozumiałem Ewangelii, nie miałem celu życia. Ale potem na mojej drodze stanął ktoś, kto miał odwagę podzielić się z Ewangelią. Bracia i siostry, jeżeli kiedykolwiek, to nigdy bardziej niż dzisiaj potrzebujemy odwagi do tego, żeby głosić się Ewangelią, żeby dzielić się Ewangelią. Jeżeli ktoś słuchał, jak wiecie, byłem dwa tygodnie, kiedyś tam byłem niedawno, wiem, że już nie pamiętam, ile czasu minęło, z Aleksandrem w Niemczech i w tym drugim kazaniu ja wszystkich zachęcam do tego, żeby posłuchać. Aleksander mówi, nie ma lepszego czasu jak ten, który mamy dzisiaj do tego, żeby głosić Ewangelię. Takie ilości ludzi, jak słuchają Ewangelii w naszych czasach, tego nie było od wieków. Ludzie słuchają. Tysiące, nawet na naszym, chciałem powiedzieć w wiejskim kanale, to by źle zabrzmiało, Daniel by się obraził. Nawet na naszym. Tysiące ludzi słuchają. Wiecie, to nie jest bez znaczenia. Pismo Święte mówi, że wiara jest ze słuchania. Oczywiście, jeżeli nie słuchasz, to twoja wiara nie zostanie wzbudzona. Ale jeżeli coś dotrze do twoich uszu, a potem do twojego serca, zaczynasz słuchać, a potem zaczynasz czytać, to wiara jest ze słuchania. Wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego. A to, tego Słowa Chrystusowego rozchodzą się takie ilości w naszych czasach. Nie wiem, czy kiedykolwiek na taką skalę słowo było głoszone. Ale czy rozumiemy to, czy potrafimy to dzisiaj połączyć, że to, że Chrystus przyszedł zniweczyć dzieła diabelskie, że to ma związek z tym, co powiedział na górze? W jaki sposób Chrystus ma zniweczyć te dzieła diabelskie? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. W taki sposób Pan Bóg chce zniweczyć dzieła diabelskie. Bo kiedy Ewangelia będzie głoszona, kiedy ludzie się nawracają, to ich życie się zmienia. Ten, który kradł, przestaje kraść. Ten, który przeklinał, przestał przeklinać. Ten, który mordował, przestaje mordować. Ten, który wyzyskiwał, przestaje wyzyskiwać. Ten, dla którego ludzkie życie nie miało żadnej wartości, nagle ludzkie życie ma wartość dla niego. to, czego ten świat potrzebuje. I jest to napisane w jednym miejscu, że ten świat z tęsknotą oczekuje na objawienie się synów Bożych. Wiecie, kiedy Boży synowie się objawią, kiedy Boże dzieci się objawią, ci, którzy... Tam jest napisane synowie, bo chodzi o ludzi dojrzałych. I chodzi o to, że kiedy się nawracamy i wzrastamy w wierze, bo tu jest jeszcze druga rzecz napisana w wierszu 20. Najpierw jest napisane czyńcie uczniami, a w wierszu 20 jest napisane ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oni wiedzieli, co im przykazał? Bardzo dobrze wiedzieli. Jak długo się tego uczyli? 3 lata. Oni jeszcze nie wiedzieli, że pojawi się narzędzie, żeby te rzeczy, których on ich uczy, żeby można było zrealizować. Wielu, którzy słuchali Pana Jezusa w jakimś momencie, jedni wcześniej, drudzy później, ale wielu odwróciło się i powiedzieli, twarda to mowa, kto tego może słuchać? Przecież to jest, na tym świecie nie da się tak żyć. I oni rzeczywiście głośno to wyrażali, że na tym świecie nie da się żyć takim życiem, jak to chrześcijanie głoszą. Ale kiedy przychodzi nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie, kiedy Pan Jezus przez wiarę zamieszkuje w twoim sercu, kiedy daje ci nową naturę, kiedy daje ci swoje własne DNA, które daje ci charakter, który jest inny niż miałeś w tym świecie, to te rzeczy niemożliwe stają się możliwe. I kochani, żeby zniweczyć dzieła diabelskie, każdy z nas musi zrozumieć, że oprócz tego, że został zbawiony dla wieczności, tak, żebyśmy się znaleźli w niebie, tak, żeby nasze imiona zostały w Księdze Żywota zapisane. Ostatnio dużo o tym mówiliśmy. Jest w niebie księga, tam są zapisane imiona tych, którzy zaprosili Pana Jezusa do swojego serca i tamten rozdział kończy się słowami, jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, to został wrzucony do piekła. I tak no niestety wygląda, ale dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że tak jak kiedyś Robertowi ktoś głosił Ewangelię, to dzisiaj tobie, wielu naszym rodakom jest głoszona Ewangelia. Jest mówione o tym, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny, sprawiedliwy i te grzechy wybacza. I On jeszcze dzisiaj chce twoje imię zapisać w Księdze Żywota. I każdy zbawiony człowiek, ten, którego imię już tam jest zapisane, jedną rzecz powinien zrozumieć, że nie został zbawiony tylko po to, żeby kiedyś być w niebie, ale że został zbawiony, żeby razem z Panem Jezusem czynić tą misję. A tą misją jest zniweczyć dzieła diabelskie. A zniweczyć dzieła diabelskie możemy tylko w ten sposób, że ludzie się nawracają. Bo tylko zbawiony człowiek jest gwarancją tego, że zmieni się wszystko. Jeżeli ktoś czytał kiedyś albo słuchał o tym, jak przyszło przebudzenie w Szkocji, to taką anegdotkę tam się często przy tej okazji powtarza, ale to była prawda, że jak przyszło przebudzenie w Szkocji, mnóstwo ludzi się nawróciło. Mówi się, że w tym czasie połowa Szkotów to byli ludzie wierzący i tam wtedy konie przestały w kopalniach pracować. Nie dlatego, że czekały na czas nabożeństwa w niedzielę, ale dlatego, że nie rozumiały tego nowego języka, którego nawróceni górnicy zaczęli używać. I myślę, że współcześni górnicy też by nam potwierdzili to, że w kopalniach ludzie bardzo, bardzo przeklinają. I te konie, które kiedyś żyły w kopalniach, one rozumiały tylko tamten stary język. Jak ludzie przestali przeklinać, to te konie musiały nauczyć się nowych komend, którym potem zaczęły być posłuszne. Ale mówię o tym tylko po to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy uwierzyli, że kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego życia, zmienia się wszystko. I tak, Pan Jezus cię zbawił po to, żebyś pewnego dnia znalazł się z Nim w niebie, ale Pan Jezus cię zbawił też po to, żeby przy twojej pomocy zniweczyć dzieła diabelskie. A więc, żebyś tą Ewangelię, która kiedyś zmieniła twoje życie, żebyś zaniósł innym ludziom. I apostoł Paweł powiedział, będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Tam naprawdę jest myśl taka, apostoł Paweł mówi, że kiedy nawrócił się, kiedy nowe życie w jego życiu się zaczęło, to był zupełnie wolny i mógł robić, co chciał, mógł jechać, gdzie chciał, mógł pracować, gdzie chciał, jakby do niczego nie był zobowiązany, ale mówi tak, będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskał. Stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby tak czy i owak niektórych zbawić. A czynię to dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. I kochani, to jest myśl, która powinna nam przyświecać, która powinna na nowo ożyć w nas, wtedy, kiedy spotykamy się nie tylko w święta wielkanocne, w ogóle nie tylko w święta, bo wielu ludzi w kościele myśli tak, że czas świąt to jest po to, żeby się spotkać, żeby iść do kościoła, żeby pokazać, że religia jest czymś dla nas ważnym. Wiecie, wiele razy w życiu widziałem facetów, którzy w Wielką Sobotę idą do kościoła z koszyczkiem, tam jakieś koronka w koszyczku, wszystko nienagannie wygląda. Ale to, że on wczoraj pobił żonę w domu, to, że on pił ostatnie 2 tygodnie, to, że jego dzieci cierpią. Ja wspomniałem tego mojego przyjaciela, który tak był nauczony w domu. Regularnie chodzili do kościoła wtedy, kiedy jajka się święciło. A wiecie, co się działo przez cały rok? Mamy wydany jego życiorys, świadectwo Andrzeja. Ile wieczorów musieli uciekać z domu. Ile nocy spędził z mamą i rodzeństwem u sąsiadów. I kochani, nie chodzi o to, żeby coś wydarzyło się, żeby coś przeżyć w święta wielkanocne. Nie chodzi o to, żeby coś przeżyć w Boże Narodzenie, wtedy, kiedy cały tak zwany chrześcijański świat idzie do kościoła. Bo nawet jeżeli idzie do kościoła, to jest dalej świat. Żyją jak świat, postępują jak świat, zachowują się jak świat. I to, co jest zasadnicze, to, o co chodzi nie tylko w święta, ale święta, szczególnie Wielkanoc, kiedy mówimy o tym, że to Pan Jezus zajął nasze miejsce, bo karą za grzech jest śmierć. I każdy z nas musiałby, gdyby nie Golgota, umrzeć za swoje grzechy, tak naprawdę iść do piekła za swoje grzechy. Ale to Pan Jezus zajął nasze miejsce. To Pan Jezus nasze grzechy wziął na siebie. I tak Wielkanoc jest dobrym czasem, żeby o tym mówić. Ale my musimy wiedzieć o tym, że albo jestem chrześcijaninem każdego dnia, albo jestem chrześcijaninem w pracy, w domu, w samochodzie. I widziałem tak zwanych chrześcijan, który jeżeli ktoś mu wymusił na drodze, to przez pół godziny jeszcze groził. Pan Jezus nawet z krzyża nie groził. Wiecie, co robił na krzyżu? Płakał. Ale nie dlatego, że cierpiał. Płakał, bo patrzył na tych godnych pożałowania ludzi, którzy go krzyżują. O Judaszu jest napisane: biada temu, który go wyda. I biada tym, którzy go krzyżowali. Ale Pan Jezus nie mówi do nich: oj, nieszczęśnicy, spotka was sprawiedliwy Boży sąd. Jest napisane, gdy cierpiał, nie groził, ale łasce Bożej ich poruczał. Modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No, ale ktoś powie, to Syn Boży, ale my tak nie potrafimy. Pamiętacie pierwszego męczennika, Szczepana? Zrobił coś inaczej niż jego mistrz? Wtedy, kiedy ludzie kamieniami na niego rzucali, on modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kochani, zniweczyć dzieła diabelskie można tylko w jeden sposób w tej doczesności. To jest, kiedy kolejne dusze zostaną zbawione, kiedy kolejni ludzie otrzymają nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Nie kiedy zaczną chodzić do jakiegoś kościoła, nie kiedy staną się religijni, bo ci religijni ludzie, wiecie, kto najbardziej doprowadził Bożego Syna na krzyż? Najbardziej wpływowi religijni ludzie tamtych czasów. I każdy z tych, którzy rzucali kamienie na Szczepana, którzy przyłożyli rękę do tego, że Pan Jezus zawisł na krzyżu, wielu z nich to byli bardzo pobożni, w ogóle nie rozumieli tego słowa. Wiecie, kto to pobożny? To słychać, kiedy wolno to słowo powiem. Pobożny. Ktoś, kto żyje po Bożemu. To byli nie ludzie pobożni, to byli ludzie bezbożni. To byli ludzie, którzy niczego nie rozumieli. I wiecie, przekonujemy się, że można chodzić do kościoła w każdej niedzieli. Że można być po ludzku religijnym człowiekiem i wypowiadać różne pobożne zdania każdego dnia, ale życie mieć nieprzemienione. I chcę dzisiaj nas zachęcić do tego, żeby przede wszystkim nasze życie było przemienione. Żebyśmy przede wszystkim my tak żyli, żebyśmy my tak się zachowywali, żebyśmy byli takim świadectwem dla innych ludzi, że ludzie, którzy na nas patrzą, ludzie, którzy z nami pracują, ludzie, którzy wokół nas mieszkają, że tą Ewangelię zobaczą. Żeby było tak jak z tymi z Armii Zbawienia, którym zostało powiedziane: idźcie, głoście Ewangelię, a jeżeli będzie trzeba, to użyjcie też i słów do tego. A więc przede wszystkim nasze życie jest głoszeniem Ewangelii. Po drugie, nasze słowa, które wypowiadamy, jest głoszeniem Ewangelii. Po trzecie, podanie Pisma Świętego komuś, kto go nie ma, jest zgłoszeniem Ewangelii. I apostoł Paweł, wskazując na to, jak bardzo zmieniło się jego życie, to powiedział: byłem wolny wobec wszystkich, ale w jaki sposób zniewoliłem. Nie wiem, to może nie jest dobre słowo, może nie do końca to rozumiemy, ale to właśnie Paweł chce powiedzieć. W jaki sposób zniewoliłem, w jaki sposób ograniczyłem swoje życie. I poszedł do Żydów i rozmawiał z nimi w taki sposób, żeby oni to rozumieli. Poszedł do pogan i rozmawiał z nimi w taki sposób, żeby oni to rozumieli. Poszedł do agnostyków i rozmawiał z nimi w taki sposób, żeby oni to zrozumieli. Ale jego największym pragnieniem jest to, co jest napisane w ostatnim wierszu. Aby uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. Bracia i siostry, my żyjemy po to, żeby uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. Zwiastowanie Ewangelii jest powstrzymaniem tego dzieła zniszczenia, które diabeł dla tego świata powziął. Święta się skończą. Wszyscy wrócimy do jakiejś normalnej rzeczywistości. Ale chciałbym, żebyśmy w naszym myśleniu już nigdy nie wrócili do tego, które było. Żebyśmy zrozumieli, tak jak apostoł Paweł, że oddał się w niewolę wszystkim. Że jego celem od tej chwili, kiedy zrozumiał Ewangelię, było dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Żeby tak czy inaczej, bo Pan Bóg używa różnych sposobów, żeby zostali zbawieni. Życzę nam, zbawionym, tego, żeby w naszych sercach była troska i myśl o niezbawionych. Życzę tym, którzy słuchają przez internet naszego nabożeństwa, a nie są jeszcze zbawieni, żeby bardzo uważnie otworzyli Pismo Święte, żeby zrozumieli i przeczytali, że chrześcijaństwo to nie jest coś na niedzielny poranek, że chrześcijaństwo to nie jest coś na dwa razy w roku, albo nawet na każdą niedzielę, ale że chrześcijaństwo, to prawdziwe chrześcijaństwo, które przyniósł na ten świat Pan Jezus, jest na każdy dzień naszego życia, żebyśmy żyli nowym życiem, żebyśmy służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, a żeby przez nasze życie, przez nasze postępowanie i też przez nasze zwiastowanie, żeby wielu mogło poznać Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Amen.